Twoje Radio London.
Tak długo chwili tej czekałem, tak długo biegła każda myśl. I nagle serce zrozumiało, że to się stanie dziś, że dziś spotkamy się nareszcie, zupełnie sami ty i ja. Nie było nigdy jeszcze tak cudownego dnia. O, jadę do ciebie tramwajem, o, tararararudy, tararudududa. Kola wesoło stukają, o, i tramwaj piękny i świat, konduktor jak brat, dziś wszystkich bym ucałować raz. O, jadę do ciebie tramwajem, o, ach, jaka ładna ta ulica, na skwerze stoi z piwem kiosk, a zaraz obok kamienica, gdzie mieszka miły ktoś. Na drugim piętrze drzwi mieszkanka, do drzwi tych pukam w serca rytm, lecz co za niespodzianka, nie czeka na mnie nikt. O, wracam do domu tramwajem, o, kola ponuro stukają, o, i tramwaj wstrętny i świat, konduktor zły dziad, dziś wszystkich bym wymordować rad. O, wracam do domu tramwajem, o, ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżbyśmy rozminęli się? Dlaczego nie czekałeś? Przyjeżdżaj, kocham cię. O, jadę do ciebie tramwajem, o, kola wesoło stukają, o, i tramwaj piękny i świat, konduktor jak brat, dziś wszystkich bym ucalować rad. Jadę do ciebie tramwajem, o,
kolejny program Twojego radia, który jak poprzednie powstał z wyprzedzeniem, z myślą o tym, aby w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM ukazał się 28 lipca, rozpoczęła piosenka śpiewana przez Zbigniewa Kurtycza. Słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk. Proponuję jeszcze jedną piosenkę. Tym razem śpiewa Tadeusz Woźniak.
Wariowany pędzi, nie wiem co to z nami będzie. Sprawy, ludzie i motyle, chwila co przegania chwilę. Chwilę. Komputery, doświadczenia, z dnia na dzień się życie zmienia. Ktoś ląduje na księżycu, inny ktoś wymyśla życiu. Życiu. To piekło, czy to niebo? Jak się czuć na świecie trzeba? Ile w roku 2000 będzie zła, a ile szczęścia? Szczęścia!
Świat pędzi, ale od czasu do czasu dobrze jest się w tym pędzie zatrzymać. Dzisiaj, w czwartą niedzielę lipca, przypada Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, ustanowiony przez papieża Franciszka w 2021 roku. Temat tegorocznego dnia brzmi: Nie opuszczaj mnie w mojej starości. Proponuję jeszcze jedną piosenkę Tadeusza Woźniaka. Ta zatytułowana jest Zatrzymała się godzina. Dla Tadeusza Woźniaka, znanego polskiego muzyka, kompozytora i wokalisty, zatrzymała się 8 lipca. Artysta miał 77 lat.
Zatrzymała się godzina, ciszy pełen dzień. Stoi rzeka czasu dziwna, więcej nie upływa. Zatrzymała się godzina, stoi nawet dzień. Dziś pogoda się utrzyma, dla nas się utrzyma. Zatrzymała się godzina, żebym zdążył być. Zasmakował każdej chwili, zasmakować chwili. Zatrzymała się godzina, stęczy cały czas. Umieć wszystko zapominać, umieć zapominać. To, co mija i nie mija więcej. Zatrzymała się godzina, święta będzie wrót. Uroczyste się zaczyna, serce bije prędzej. Thank you.
Z okazji Święta Żołnierza Polskiego Stowarzyszenie Polskich Kombatantów koło nr 2 w London organizuje piknik, na który zaprasza w niedzielę 18 sierpnia do ośrodka księży Michalitów w Melrose. O godzinie 12 rozpocznie się tam msza święta, potem będzie można zjeść obiad. Koszt obiadu $20 od osoby. Członkowie SPK i dzieci do lat 12 bez opłaty. Tu prośba organizatorów, aby do 12 sierpnia potwierdzić obecność. Można wysłać e-mail pod mferenc1919@gmail.com, mferenc1919@gmail.com albo zadzwonić. Telefon 519-451-0262. 519-451-0262. Jest też podziękowanie od harcerzy. Londońskie Szczepy, Bór i Piastowski Gród serdecznie dziękują całej parafii za zbiór puszek po napojach gazowanych. Dochód z ich zwrotu został przeznaczony na 10. Światowy Zlot Związku Harcerstwa Polskiego w Karolinie Północnej w USA, dokąd pojechały 3 harcerki i 3 harcerzy, oraz na akcję letnią na ontarijskich Kaszubach, w której w lipcu uczestniczyło 13 harcerek, harcerzy i zuchów. A w programie jeszcze w tej części znajdą się książki nowe i nie najnowsze Małgorzaty Maciejewskiej. W audycji z uśmiechem na twarzy będzie mowa o smokach. Takich, które często występują w baśniach, ale też o smokach będących efektem wyobraźni całkiem współczesnego dziecka. Najwyraźniej obeznanego z baśniami i legendami. Zaraz potem znajdzie się jeszcze historia o panu Piotrze Wydrze i o górach złota. Trzecia część programu dotyczyć będzie podróży, spędzania czasu poza domem i celów, jakie przyświecały wyjazdom w okresie staropolskim. Będzie też coś bliższego współczesności.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Dorota Ponińska jest absolwentką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także amerykanistykę i public relations. Przez kilkanaście lat pracowała w międzynarodowych korporacjach. Była członkiem zespołu do spraw uzyskania przez Warszawę tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Najbardziej inspirują ją dalekie podróże i ciekawe spotkania. Jako pisarka zadebiutowała 3-tomową sagą historyczną zatytułowaną Podróż po miłość. Romantyczni to część pierwsza kolejnej trylogii. W tej powieści autorka ukazuje pokolenie naszych pierwszych buntowników na tle tętniącego życiem, poezją i miłością Wilna. Maurycy, młody litewski szlachcic, który traci matkę w dniu narodzin i wychowuje się w podupadłym majątku razem z siostrą i załamanym po śmierci żony ojcem, wyjeżdża do Wilna. Tam przeżywa fascynację pogańską słowiańszczyzną i miłość do kobiety, która ją uosabia. Stawia też pytania o istotę polskiej tożsamości. Odpowiedź znajduje w poezjach starszego kolegi, Adama Mickiewicza. Posłuchajmy fragmentu z powieści Doroty Ponińskiej, zatytułowanej Romantyczni. Długo kazałeś na siebie czekać. Powiedział z przekąsem pan Hieronim zza obłoku siwego dymu cygara, gdy siedzieli obaj z Maurycym w zaciszu jego gabinetu. To miała być męska rozmowa, więc panie pozostawili w salonie. Tak, byłem w więzieniu, odparł Maurycy. Siedział sztywno w skórzanym fotelu. Podziękował za cygaro. Wiem, do kwietnia mamy październik, pół roku, stwierdził chłodno gospodarz. Maurycy szukał w głowie słów, które najlepiej oddałyby to, z czym przyszedł. Nie znajdował. Starszy mężczyzna długo mierzył go wzrokiem, w którym nie było już dawnej życzliwości. Doszły mnie słuchy, że moja jedyna córka przegrywa z jakąś wieśniaczką z lasu, przemówił wreszcie pan Hieronim. Ceniłem twojego ojca i współczułem mu szczerze po śmierci twojej matki. Ale teraz współczuję mu jeszcze bardziej. Bo głupiec z ciebie, Maurycy. Mój Boże, powiększenie majątku aż tyle dla pana znaczy? Pomyślał gość i popatrzył na gospodarza z odrazą. Naprawdę? Pieniądze i konwenanse liczą się dla was bardziej od prawdy serca? Dlaczego nie pytacie nas, czego my pragniemy? I Maurycy poczuł, jak wszystko się w nim burzy i buntuje przeciw temu światu pozorów i kalkulacji, w którym starsi pływali swobodnie jak kaczki w błotnistym stawie. Nie chciał być taką kaczką. Młodości, orla twych lotów potęga. Wstał z fotela. Stanął przed gospodarzem siedzącym w drugim fotelu. Jestem panu ogromnie wdzięczny za wszelką pomoc i wsparcie, jakich udzielił pan mojej siostrze i mnie w ostatnich latach. Powiedział trochę drżącym, ale stanowczym głosem. Wiem, że było to po części motywowane widokami mojego małżeństwa z Helą i połączeniem naszych majątków. Jednak pan wybaczy. Ale muszę to powiedzieć wprost. Nie mogę ożenić się z pańską córką. Policzki pana Hieronima nadbiegły krwią, jakby usłyszał straszną zniewagę. A to z jakiego powodu? Huknął. Z prostego. Ponieważ jej nie kocham. Po co ją unieszczęśliwiać mężem, który jej nie chce? Kocham natomiast moją narzeczoną i z nią chcę spędzić resztę życia. Pan Hieronim piorunował go wzrokiem. Wam, młodym, zupełnie się poprzewracało w głowach, powiedział, gdy zdążył już trochę ochłonąć. Dobrze, że twój ojciec tego nie dożył. Rozumiem, że zawiodłem pańskie nadzieje i pańskie zaufanie i przykro mi z tego powodu. Czy jednak nie lepiej kierować się w życiu sercem niż zimną kalkulacją? To pytanie zawisło w pokoju wśród kłębów dymu z cygara wypalonego przez pana Hieronima, który nie zamierzał na nie odpowiadać. Wobec jego milczenia Maurycy odważył się dodać. Gdyby jednak uznał pan, że w życiu Heli pierwiastek uczucia też mógłby odegrać jakąś rolę, to ośmielę się powiedzieć, że mój dobry przyjaciel, Ignacy Drohojowski, kocha się w niej od lat. Mieszkałem z nim na stacji w Wilnie, to porządny chłopak z dobrej rodziny. Też był więziony w procesie filaretów, ale ojciec go wykupił. Dobra partia i kocha Helę.
Idź już, powiedział ostro pan Hieronim.
Maurycy rozumiał, że ojciec Heli nie przywykł słuchać rad młodszych od siebie. Raczej sam doradzał i pouczał innych. Ale przecież wysłuchał sugestii o Ignacym z uwagą. Maurycy wiedział, że pomimo incydentu z rosyjskim oficerem, który zresztą zdążył już opuścić Wilno, jego przyjaciel wciąż kocha się w Heli i nie może o niej zapomnieć. Poczuł ulgę, gdy powiedział to wszystko. Więcej niż ulgę. Wolność. Ukłonił się, stuknął obcasami. Pan Hieronim ledwo skinął mu głową, bez słowa. Maurycy odwrócił się i poszedł w stronę drzwi. Zaproszenie na kolację nie padło. Zresztą i tak nie chciałby z niego korzystać. Tylko nie wyobrażaj sobie, że będziemy przyjmować w naszym domu tę twoją dzikuskę. Dobiegły go gniewne słowa gospodarza. Ale nie przejął się nimi. Kochał swoją dziewczynę z lasu. Tego był pewien. I tylko to
teraz się liczyło.
Ignacy i Maurycy spotkali się w Wilnie pierwszy raz od czasu procesu. Obaj wrócili do swoich majątków, zanim ogłoszono wyrok. Bez dyplomów, ale z poczuciem ulgi, że udało im się umknąć z sideł Nowosilcowa, w które tylu ich kolegów wpadło. Okazja do spotkania była szczególna. Oto u Masalskiego miało się odbyć pożegnalne przyjęcie wydane na cześć zsyłanych do Rosji filomatów. Adam Mickiewicz, Jan Sobolewski, Franciszek Malewski, Józef Jeżowski i Onufry Pietraszkiewicz zostali skazani na opuszczenie Wilna, by nie szerzyć nierozsądnego polskiego patriotyzmu. Nazajutrz mieli wyjechać przez Kowno do Petersburga, by tam czekać na dyspozycję władz co do ich miejsca osiedlenia i pracy. Wiadomość o tym obiegła całe Wilno, a potem także rozsiane w okolicy majątki, w których schronili się filareci. Wielu z nich stawiło się w mieście, by pożegnać starszych kolegów. Ale zanim ruszyli do kwatery Masalskiego, dwaj przyjaciele spotkali się wcześniej. W tawernie przy Placu Katedralnym, który często był świadkiem ważnych dla nich wydarzeń. Siedzieli przy stoliku na zewnątrz, łapiąc ostatnie promienie słońca, pili kawę i patrzyli na siebie z uśmiechem. Dwaj młodzi mężczyźni, którzy spotkali się jako chłopcy i spędzili tam młodość. Nigdy ci tego nie mówiłem, zaczął Ignacy. Ale umówiłem się tu kiedyś z Helą, jeszcze na pierwszym roku, po tej potańcówce na jej pensji.
I co, przyszła?
Przyszła. Ignacy zapatrzył się na złotą gęstwinę drzew okalających katedrę. Powiedziałem jej wtedy, że ją kocham, że jest najpiękniejszą dziewczyną, jaką znam i takie tam.
A ona? Zapytał Maurycy.
Ona mi odpowiedziała, że bardzo mnie lubi, ale niestety rodzice już wybrali jej kogoś na męża i że musi być im posłuszna.
Maurycy poczuł na plecach chłodny dreszcz. Patrzył uważnie w twarz przyjaciela. Powiedziała ci, kto to był?
Nie. Może i dobrze, bo wtedy byłbym gotów go zastrzelić. Dawne dzieje.
Ignacy pociągnął łyk kawy.
No, mów, co u ciebie? Powiedział. Jak się urządziłeś, jak ci się żyje na wsi? Nie brakuje ci Wilna?
Ignaś, ja też nie powiedziałem ci czegoś ważnego, zaczął Maurycy, ignorując pytania kolegi.
I to już dawno.
Spojrzeli sobie w oczy. Czas wyjawiania sekretów?
Mówiłem ci, że Hela jest moją sąsiadką. Nasze majątki przylegają do siebie. Jej i moi rodzice dawno zauważyli, że tworzyłyby razem zgrabną całość. Dlatego widzisz, to mnie chcieli dać jej za męża.
Ignacy spojrzał Maurycemu w twarz, jakby go widział po raz pierwszy w życiu. Z niedowierzaniem, z zaskoczeniem, z gniewem, z zazdrością.
A ty?
Wydusił z siebie pytanie przez zaciśnięte zęby. Widać było wyraźnie, choć od tamtych wydarzeń upłynęło kilka lat, że odpowiedź wcale nie jest mu obojętna.
A ja kocham inną kobietę, niezwykłą, powiedział lekko Maurycy, patrząc przyjacielowi prosto w oczy. I wkrótce się z nią ożenię. Niedawno, być może zbyt późno, oznajmiłem to wreszcie ojcu Heli.
I co?
No cóż, nie była to miła rozmowa. Wiem, że ich rozczarowałem. Może nawet poczuli się upokorzeni? Za to ja poczułem się wreszcie wolny i autentyczny. Trzeba żyć swoją prawdą. Prawdą swoich uczuć, bez ciągłego naginania się do cudzych oczekiwań. Tylko tak jutrzenka swobody i zbawienia słońce, o których pisał Adam, mogą nam kiedyś zaświecić.
W oczach Ignacego widać było całą gamę uczuć. Zaskoczenie, radość, nadzieja, zdumienie, wahanie i co tam jeszcze. Maurycy patrzył w te oczy i odczuwał ulgę, że tak sprawy się potoczyły. Że sekret, który ciążył mu od lat i zalegał między nimi, przestał już być sekretem. Powiem ci coś jeszcze, dodał. Podczas naszej rozmowy wspomniałem jej ojcu o tobie. Możesz do niej śmiało napisać. Albo jeszcze lepiej, przyjedź do mnie i razem złożymy im wizytę. Wprowadzę cię do tego domu i kto wie, jeżeli się im spodobasz, może zostaniemy sąsiadami? Maurycy roześmiał się na tę myśl. Co za perspektywa! Po raz pierwszy Ignacy też się uśmiechnął. Widać, że zeszło z niego napięcie wywołane tymi rewelacjami. Ech, przez chwilę chciałem ci obić gębę za to, żeś wszystko przede mną ukrywał, powiedział. Ale teraz dziękuję ci bardzo. Chętnie skorzystam z zaproszenia. Słuchali państwo fragmentu z powieści Doroty Ponińskiej, zatytułowanej Romantyczni. Książka ta czeka na państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.